Właściciel TVN zapowiada pozwanie polskiego rządu w sprawie złamania traktatu Polska-USA. Jarosław Gowin twierdzi, że Ameryka przygotowuje restrykcje wobec Polski. Czy będzie proces amerykańskiej firmy z polskim rządem? Czy PiS sprowokuje największego sojusznika do restrykcji? O tym już za chwilę. Porozmawiamy też z doktorem Krzysztofem Grzegorzewskim o sytuacji polskich mediów i kondycji dziennikarstwa w Polsce. Powiemy też, kto atakował posła Dobromira Sośnierza oraz o skandalicznej wypowiedzi biskupa Długosza. Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Cezary Kłosowicz, to jest program Idź Pod Prąd na żywo. Moim gościem jest dr Krzysztof Grzegorzewski z Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego. Witamy.
Dzień dobry, kłaniam się panu i państwu.
A w studiu pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd.
Witam ciebie, naszego gościa bardzo serdecznie, no i oczywiście naszych wiernych widzów, a także dzisiaj nowych widzów.
Ustawa zwana w mediach Lex TVN wzbudza coraz większe emocje i coraz większe być może konsekwencje. Właściciel TVN-u Discovery wydał komunikat, w którym zapowiada kroki prawne wobec polskiego rządu. Chodzi o złamanie traktatu o stosunkach handlowych między Polską a USA jeszcze z początku lat 90. Jarosław Gowin zapowiada, że twierdzi, że ma informację, iż przygotowywana jest już lista restrykcji wobec Polski. No, wygląda na to, że bardzo mocno wpłynie ta ustawa, jeśli zostanie przyjęta, na stosunki ze Stanami Zjednoczonymi. Ale najpierw chciałbym zapytać naszego gościa, jak ta ustawa wpłynie na rynek mediów w Polsce.
Tutaj właściwie mógłbym doprecyzować jeszcze, że ta ustawa wpłynie przede wszystkim na system medialny w Polsce. Rynek oczywiście też. Discovery już zapowiada proces. Taki proces bez wątpienia, jeśli ta ustawa przeszłaby, na pewno by został wdrożony, bo jestem pewien, że amerykański inwestor nie odpuści polskiemu rządowi. Natomiast telewizja, o której teraz rozmawiamy, jest takim, powiedziałbym, punktem węzłowym tego systemu, bo jest to, powiedziałbym, telewizja z jednej strony niepokorna, z drugiej wobec władzy oczywiście. Z drugiej strony to jest telewizja, która jest największą chyba inwestycją przeprowadzaną z największym niemal rozmachem, jeżeli chodzi o inwestora amerykańskiego w Polsce. Po trzecie wreszcie, kilka kroków już się tak naprawdę dokonało. Przypomnijmy telewidzom telewizji Idź Pod Prąd także, że już bardzo złe rzeczy się dokonały niestety. To znaczy, że niestety między innymi już zdewastowano praktycznie niemal rynek mediów regionalnych, wykupując je za pośrednictwem Skarbu Państwa, za pośrednictwem Daniela Obajtka. I to jest rzeczywiście tragedia. No i przede wszystkim zrobiono na dobrą sprawę z mediów publicznych, tych ogólnopolskich przynajmniej, biuletyny partyjne czy też biuletyny propagandowe władzy, a konkretnie jednej partii politycznej. Więc te zmiany, które już się dokonały w Polsce, są bardzo, bardzo niedobre. Ta wygląda na to, że będzie jeszcze gorsza. A chodzi w tym wszystkim oczywiście o to, żeby całkowicie niemal zmienić, przemodelować, zniszczyć system medialny w Polsce, a jest on przecież odbiciem sytuacji w kraju, odbiciem systemu politycznego, odbiciem jakości demokracji. W każdym kraju zawsze tak jest. I oczywiście zbudować system medialny, który będzie podporządkowany całkowicie tej władzy. To jest działanie w moim przekonaniu zupełnie szaleńcze, można powiedzieć, choć to są mocne słowa oczywiście jak na pracownika naukowego, no ale niestety doszliśmy niemal do ściany i trzeba chyba, zdaje się, bardziej zdecydowanie mówić, o co tutaj chodzi. Stawka jest bardzo wysoka, także również dla mniejszych lub większych redakcji internetowych, tak chociażby jak ta, w której teraz mam przyjemność gościć. Bardzo dziękuję. Wy też możecie być zagrożeni już za chwilę.
No tutaj chciałem się wtrącić, my nie za chwilę. My od 2018 roku regularnie jesteśmy dyskryminowani, a nawet już od końcówki 17. Sporządziliśmy specjalny raport, wysłaliśmy do wszystkich dziennikarzy, do urzędów, do prokuratury i tak dalej, dyskryminacji telewizji Idź Pod Prąd i środowiska polskich chrześcijan biblijnych. Oczywiście media cichutko, nikt o niczym nie mówił. Kontynuacją tej dyskryminacji telewizji Idź Pod Prąd i protestantów w Polsce był proces, który tutaj hejterzy katoliccy do spółki z prokuraturą lubelską mi wytoczyli za rzekomą obrazę prezydenta Dudy i za rzekome znieważanie kościoła katolickiego, uczuć katolickich, narodu polskiego, a nawet za próbę wywołania wojny z komunistyczną Koreą Północną.
I to nie są żarty.
To wszystko się działo. Już dawno, zanim był Lex TVN i zanim był Obajtek w akcji medialnej. To tylko tak uściślam, że to nie grozi nam w przyszłości. To my byliśmy papierkiem lakmusowym, jak tu Eliza Michalik pięknie powiedziała. To telewizja Idź Pod Prąd i proces pastora Chojeckiego jest papierkiem lakmusowym demokracji w Polsce. I dalej potoczyło się już z płatka. No niewielu wtedy dostrzegło ten ważny ruch PiSu, że on na nas testuje, ile sobie można pozwolić na niszczeniu mediów w Polsce.
A tutaj jeszcze bym dodał, z kolei ja bym wtrącił rzeczywiście, jakkolwiek być może faktycznie widzowie nie dostrzegli kłopotów państwa stacji, z czego powodu także mi jest bardzo przykro, oczywiście prawdopodobnie ze względu na zmianę skali, ale to, o czym pan redaktor teraz mówi, jeszcze jest dowodem oczywiście tylko tego, jak w ogóle wygląda wolność religijna w Polsce. I to też jest oczywiście przerażające, no szalenie mi z tego powodu przykro. Ja oczywiście całym sercem będę popierał wszystkich tych, którzy chcą nadawać niezależnie, którzy, tak jak zresztą państwo mówią i tak jak się państwo nazywają, idą pod prąd i wyrażają własne zdanie, bo ten pluralizm jest nam naprawdę bardzo, bardzo potrzebny. No trzymam kciuki za walkę także telewizji Idź Pod Prąd.
To jeszcze dopowiem słowo na temat tej wolności religijnej. Rzeczywiście ona, można powiedzieć, jest bardziej fundamentalna niż wolność słowa, bo wolność religijna to jest, że mogę wierzyć w co chcę, mogę mieć poglądy, światopogląd, jaki chcę, no a wolność słowa to jest dopiero wyrażanie tych idei, w które wierzę. I tu ja już dawno temu, nie pamiętam, czy to był 2017, czy może nawet wcześniej, rok pisałem o sojuszu cywilizacyjnym, że jeśli tylko będzie jakaś tam wymiana gospodarcza, jakieś zdjęcia, focie Trumpa czy Dudy razem, jeśli będą wojska amerykańskie, to jeszcze za mało. To jeszcze za mało. My nie utrzymamy tego sojuszu, jeśli nie będziemy mieli tego samego świata wartości. I tu ja wymachuję ciągle Biblią, no bo właśnie w Ameryce nie Kościół katolicki, nie jakieś tam wyimaginowane, nie wiadomo skąd wzięte treści, ale właśnie Biblia, to na każdym filmie widać, jak tam przysięgają na egzemplarz Biblii, to właśnie chrześcijanie biblijni dali, można powiedzieć, fundament temu najbardziej wolnościowemu państwu w świecie. I to samo mówiliśmy, że jeśli w Polsce nie skończy się ta mentalność katolicko-komunistyczna, to sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, tak pięknie się rozwijający, zostanie zerwany. To mówiłem gdzieś 3-4 lata temu.
No i widać, że się spełnia. Wspomniał pan doktor o wolności religijnej. To zapytam, tak jak często pytamy, co pan sądzi o artykule 196 kodeksu karnego, który karze za znieważanie przedmiotów kultu religijnego. Jednak z tego paragrafu między innymi jest sądzony właśnie pastor Paweł Chojecki, który przedmiotów nie dotykał,
a jednak znieważył, jak się okazuje.
Mówił.
No tak, to rzeczywiście brzmi wszystko z jednej strony śmiesznie, ale śmiesznie w takim sensie, w jakim Anglicy mówią ridiculous, to co się dzieje odnośnie artykułu 196 o obrazie uczuć religijnych. Ale ja powiem najkrócej tylko tak. Taki artykuł byłby zasadny, jeżeli rzeczywiście chroniłby po prostu wyznania religijne w Polsce. także i religię, którą państwo wyznają, i także i oczywiście te wartości, które pastor goszczący dziś w programie także wyznaje i reprezentuje. Wtedy tak, ale z praktyki, o której zresztą już i pastor wcześniej wspomniał, wyraźnie wynika, że de facto ten artykuł jest traktowany no, poniekąd pałkarsko, znowu mocne określenie, ale on praktycznie ma służyć tylko i wyłącznie jednej stronie, jednej religii, tej w Polsce dominującej ilościowo, to znaczy religii katolickiej. Ja w ogóle zresztą bardzo ostrożnie się wypowiadam na tematy religijne, nie jest to w ogóle w mojej kompetencji, szczerze mówiąc, no ale wszyscy widzimy, co się dzieje, bo widać to dosłownie we wszystkich przekazach, więc ewangelicy rzeczywiście czują się, są dyskryminowani. Mogą być dyskryminowane mniejszości i są dyskryminowane mniejszości religijne także w Polsce. Ateiści są dyskryminowani, są obrażani. Niewierzący, agnostycy, to jest poważny problem. Ja akurat się, że tak powiem, stawiam po tej stronie niewierzącej, bo ja akurat uważam się za ateista, a przynajmniej za agnostyka. Rzeczywiście jestem człowiekiem niewierzącym, ale mam szacunek do wszelkich religii, bo każdy musi się kierować jakimś systemem wartości. Czy jest to Biblia, o której już pastor wspomniał, a którą ja też tutaj przecież posiadam. Czy jest to, proszę państwa, jakikolwiek inny system wartości, byleby był przyzwoity i uznany przez cywilizowany świat, jak chociażby etyka nikomachejska, prawda? Jak chociażby tradycyjne systemy filozoficzne. Jest dobry, jeżeli nie czynimy drugiemu człowiekowi krzywdy, nie należy nas atakować, bo za co? Natomiast ten artykuł wyraźnie jest rzeczywiście traktowany, jak większość zresztą przez tę władzę, w sposób całkowicie wiarołomny. Służy on nie tylko do ochrony wartości religijnych, bo tylko i wyłącznie jednej opcji, ale z drugiej strony obrażania, prześladowania także drugich, a w każdym razie no, bardzo utrudniania ich życia, bo być może prześladowanie jest zbyt mocnym kwantyfikatorem, ale nigdy nie wiadomo, co może nastąpić w przyszłości, bo opinia publiczna, emocje, zwłaszcza te emocje, które są wyrażane na ulicach, też potrafią dojść do apogeum. Myśmy to już parę razy widzieli, że przypomnę chociaż Straż Narodową i Roberta Bąkiewicza, który powiedział wprost, że w obronie religii katolickiej, ale nie tylko, mamy prawo używać siły fizycznej, a potem pokazuje się, jak tych młodych ludzi uczy się strzelać. To jest, muszę powiedzieć, zupełnie niebywałe. Przeciwko temu oczywiście także protestowała telewizja TVN, o której dziś przecież już mówiliśmy, być może jeszcze będziemy mówić. Protestowały także inne media, ale to się dzieje na naszych oczach, mało tego i w mniejszym lub większym stopniu, mniej lub bardziej otwarcie legitymizowane przez władzę.
No, legitymizowane to mało powiedziane, ja bym powiedział finansowane przez władzę, bo te środowiska też, że tak powiem, szczodrą, znaczy taką zachłanną ręką biorą szczodrze rozdawane polskie pieniądze, zrabowane polskiemu podatnikowi właśnie przez rząd PiS-u, który tego rodzaju formacje finansuje, używa je ich do podsycania podziału pośród Polaków, do podsycania emocji. I teraz się spodziewamy, że też będzie tych posłów z Ruchu Narodowego w ramach Konfederacji, no też w jakiś sposób przekonywał, tak jak posłów Kukiza, do tego, żeby zmienili zdanie. To jest korupcja, ja nazwałem już z poziomu burdelowego. To już z polityką nie ma nic wspólnego. Jarosław Kaczyński płaci żywą gotówką jak trzeba, żeby tylko zdradzić swoich wyborców, zdradzić Polskę i robi to, można powiedzieć, w świetle kamer. Tu już nie ma żadnego cichodajstwa. To jest prostytucja na oczach całego narodu.
Jakbyście mogli panowie wymienić, jakie konkretnie szkody wyrządziło Prawo i Sprawiedliwość podczas swoich rządów, czy szerzej Zjednoczona Prawica, dziennikarstwu i mediom w Polsce?
Postaram się to ująć w kilku punktach. Po pierwsze, na pewno jest to odebranie przynajmniej części opinii publicznej prawa do rzetelnej informacji. I to jest ta część opinii publicznej, która ciągle a. zmaga się z wykluczeniem internetowym, b. nie ma dostępu do telewizji kablowych, do telewizji cyfrowych w niektórych regionach kraju, może odbierać tylko to, co jest na multipleksie, c. wreszcie taka, która ogląda telewizję, ale mówiąc szczerze, nie często i nie bardzo na przykład czyta prasę, bądź nie zawsze może także się albo nie siedzi w internecie, no bo to wymaga pewnej aktywności. Ale to jest tylko jedna, że tak powiem, strata. B, przede wszystkim to jest konfliktowanie społeczeństwa. Właściwie ten podział społeczny, który w tym momencie mamy, który zaczął się być może nawet wcześniej niż jeszcze w roku 2005, ale wtedy on nabrał takiego charakterystycznego rysu, takiego pęknięcia, można byłoby powiedzieć, wzdłuż tej osi podziału Polska liberalna, Polska solidarna. Podział oczywiście wokół haseł, słów kluczy, których też nie należy odczytywać dosłownie, bo one też nie do końca i prawdę oddają. Ja zresztą miałem przyjemność troszeczkę o retoryce tamtych lat i tego sporu pisać w mojej książce Homo Rhetoricus w telewizyjnym dziennikarstwie politycznym właśnie programów z lat 2005-2007. Tak trochę się nieskromnie pochwalę, ale ja retorykę tego okresu badałem. Po trzecie wreszcie, to jest wspomniana już dekonstrukcja, niszczenie systemu medialnego, a po czwarte, bo jedno z drugiego bezpośrednio wynika, systemu demokratycznego w Polsce. Myślę, że to jest bardzo dużo działań. Media niedługo, mówiąc szczerze, będą naprawdę, choć media niepokorne nie będą się bały mówić prawdy do samego końca, ale media stopniowo będą redukowane. Zagrożenie dla redakcji, mówię, mniejszych redakcji internetowych, dla tego dziennikarstwa także oddolnego, obywatelskiego, bo to jest też bardzo ważne, również są, powiedziałbym, dosyć potężne. I jeszcze wreszcie piąta rzecz, o której ja muszę koniecznie wspomnieć, no jako dydaktyk, jako wykładowca dziennikarstwa, że to przede wszystkim z ogromną szkodą również wpływa na proces dydaktyczny, na proces również szkolenia dziennikarzy. Także dziennikarzy w mediach lokalnych, w mediach także internetowych, w mediach regionalnych, młodzi ludzie uczą się dziennikarstwa. Oni się tutaj mają uczyć nie tylko warsztatu, typu jak napisać, jak zmontować dźwięk, jak zmontować obraz, jak się posłużyć oprogramowaniem komputerowym, kamerą, mikrofonem i tak dalej, jak wypaść przed kamerą. Nie. Uczą się także standardów, także uczą się zainteresowania światem, uczą się otwierania głów. To oczywiście brzmi bardzo może metaforycznie, ale ja zawsze swoim studentom tłumaczę, musicie mieć oczy dookoła głowy. Wasze głowy mają być dosłownie jak wentylatory, bo nigdy nie wiadomo, co nagle się okaże istotne, o czym będziecie mówić, co będzie waszym telewizom, waszym słuchaczom, waszym czytelnikom istotne, niezbędne do tego, żeby oni się dobrze poczuli informowani. I przede wszystkim musicie wyznawać jakieś wartości. Jakieś, to znaczy jakie. Oczywiście trzeba wyznawać wartości, które przede wszystkim nie czynią krzywdy drugiemu człowiekowi z jednej strony, ale z drugiej strony świadczą w jakimś stopniu o naszej indywidualności. Ja jestem przekonany, że zarówno redaktor, pastor jako osoba wierząca, jak i ja jako niewierząca, ale także przecież różne postaci naprawdę szlachetne, chwalebne po stronie także i tej religijnej większości katolickiej, no ksiądz Adam Boniecki chociażby, prawda, czy na przykład ksiądz profesor Wierzbicki, czy wielu innych świętej pamięci, bo również już arcybiskup Rzeciński. To są również te postaci, które naprawdę wiele dobrego zdziałały także na niwie medialnej, także na niwie przede wszystkim dyskursu politycznego, dyskursu publicznego, przede wszystkim medialnego, bo ten dyskurs też w tym momencie jest dewastowany właśnie przez taką eskalację bardzo niedobrych emocji. No ja myślę, że już tych szkód, rozgadałem się zresztą, wymieniłem wystarczająco dużo, ale rzeczywiście one świadczą o tym, jak bardzo poważna jest sytuacja.
No, jeśli chodzi o bohaterów katolickich, to mamy trochę innych. Nasza redakcja bardziej interesuje się tym, czego dokonał dla Polaków ksiądz Blachnicki czy ksiądz Popiełuszko. No, ale nie o tym będziemy dzisiaj dyskutować.
No tak, ja też wymieniłem, tak.
Wróćmy do tego pytania, co PiS złego zrobił w przestrzeni medialnej. I tu oczywiście zgadzam się z tym, co pan doktor powiedział, ale dodałbym jeszcze rozwinąłbym te wątki psychologiczne czy moralne. PiS dokonał, można powiedzieć, takiego skundlenia całej sceny życia społecznego, nie? To, co się nazywa już teraz za pomocą takich określeń jak obajtkowanie czy kukizowanie, to także działa w dziennikarstwie, to także działa przecież w telewizji publicznej, w radio publicznym i tak dalej. Tu wymienię takie nazwiska jak Ewa Stankiewicz, kiedyś bardzo blisko współpracująca z naszą redakcją. Mogę powiedzieć, że byliśmy przyjaciółmi. Potem przestała się do nas odzywać. Za co? Bo krytykujemy papieża i Kościół katolicki. Czyli to była pierwsza taka faza, a potem już całkowicie przeszła, że tak powiem, na już taką krótką smycz pisowską. I no dzisiaj kobieta, która naprawdę fajne reportaże robiła, zresztą w TVN-ie chyba zaczynała, o ile dobrze pamiętam, no dzisiaj jest na króciutko. Tak, właśnie ten materiał pamiętam, no coś wspaniałego. No dzisiaj jest na króciutkiej smyczy pisowskiej. Czy redaktor Rachoń, no początkowo młody, odważny dziennikarz i tak dalej. Też no, znamy się osobiście. Na dowód można pokazać, jak tutaj Moja córka, jedna z prowadzących nasz program, Unika Chojecka, była gościem, minęła 20, także wtedy, na początku PiSu tak zwanego, czyli lata gdzieś 2016-17, no to oni byli naszymi przyjaciółmi i tak dalej. Potem ta sama telewizja zaczęła nas nazywać tajemniczą sektą z Lublina. O tu widzicie, moja córka, tu często ją widzicie jako prowadzącą, też Unika Chojecka, po dziennikarstwie lubelskim taka Także wtedy byliśmy fajnie, bo mówiliśmy dobre rzeczy o PiSie. Znaczy dobre i rozumiem wtedy jeszcze prawdziwe. Ale kiedy od 2017 roku zaczęliśmy PiS krytykować, to ta sama telewizja pisowska mówi tajemnicza sekta z Lublina. Zobaczcie, wcześniej znali telefon, wiedzieli gdzie, zapraszali, a później nagle tajemnicza sekta z Lublina. Czyli zobaczcie, i to ci sami ludzie to firmują. Zobaczcie, jakie skundlenie ludzi kiedyś odważnych, kiedyś wartościowe programy czy działania w telewizji, w mediach robiące, PiS potrafił tak skundlić. Nie? Dalej, drugi taki psychologiczny efekt to jest strach. Rozmawialiśmy niedawno w Zamościu podczas właśnie tych spraw związanych z wolnymi mediami z dziennikarzem jednej z największych stacji radiowych. I on powiedział, ja wiem o waszej sprawie, ale ja nic nie napiszę na ten temat, bo ja się boję. Reporter jednej z kluczowych stacji radiowych coś takiego mówi w rzekomo wolnym, demokratycznym państwie. On się boi, nie chce się narażać Kaczyńskiemu, Kościołowi katolickiemu i tak dalej. Także tutaj ten strach, oczywiście on nie dotyczy tylko dziennikarzy. To ludzie na ulicach, przy sądach często, kiedy sądy robimy z przechodniami na ulicach, to też ludzie się boją dzisiaj mówić. To jest właśnie ta straszna, powiem oczywiście na wspak, zasługa Jarosława Kaczyńskiego i jego rządu.
Czy te szkody można jakoś naprawić? A jeśli tak, to jak?
No przede wszystkim, rozumiem, że to do mnie pytanie, tak? To przede wszystkim trzeba powiedzieć, że odwracanie tych szkód, zwłaszcza w sferze kształcenia, dydaktyki, dbałości o jakość dyskursu publicznego, one są odwracalne, ale trwa to naprawdę bardzo długo. Państwo na pewno także zdają sobie sprawę, tworząc redakcję telewizyjną, choć internetową, jak bardzo trudno jest wyszkolić dobrego dziennikarza. Jak trudno jest w gruncie rzeczy skłonić ludzi, którzy zresztą moim zdaniem są edukowani coraz gorzej, coraz słabiej, jak skłonić ich do tego, żeby oni interesowali się światem, ale żeby to interesowanie się światem przekuwali na uczciwy dyskurs. To w dużej mierze już mówił o tym redaktor Chojecki. Ja jeszcze powiem tylko tyle, że my z dużym trudem przez te 30 lat budowaliśmy system medialny. Ja się zgadzam z taką tezą Andrzeja Stankiewicza, którego zresztą bardzo cenię skądinąd, że gdyby nie ten kapitał zagraniczny, zwłaszcza w latach 90., to tych wolnych mediów właściwie w ogóle mogłoby nie być. Zważcie, panowie i państwo, nasi widzowie, że de facto takiego dużego narodowego kapitału prywatnego to w Polsce nie ma. Nikt jakoś nie zadbał o jego wytworzenie. Nie ma tutaj tak dużego biznesu rdzennie polskiego, który byłby w stanie kupić udziały telewizji wartej kilka miliardów dolarów. Prawda? To jest poważny problem. Ale a ile kosztuje dziennikarstwo? Sami państwo też zdają sobie sprawę, ile kosztuje na przykład stworzenie bodaj 15-minutowego czy 20-minutowego reportażu śledczego. To są potworne koszta. I co z tym teraz zrobić? Myślę, że o ile oni odejdą, to czeka nas naprawdę bardzo, bardzo dużo pracy. A mówię oni, dlatego że mimo wszystko ja też zraziłem się bardzo do tego, co zrobiła ta władza w ciągu kilku lat, a rozbudziła przecież niemałe nadzieje społeczne.
Tutaj jeszcze chciałem pokazać, że istnieje inna droga niż tylko wielki kapitał. My zaczęliśmy nadawać z kuchni w moim mieszkaniu. To był jeszcze 2015 rok, a nawet początek 2016, bo wystartowaliśmy 1 lutego 2016 roku z codziennym programem, gdzieś też w wynajętym mieszkaniu i tak dalej, ale odwołaliśmy się do Polaków. Powiedzieliśmy, Polacy, chcecie mieć niezależną telewizję? To po prostu zacznijcie ją finansować. Wpłacajcie. I rzeczywiście odzew był niesamowity. To było kilkadziesiąt tysięcy w ciągu miesiąca, gdzie można powiedzieć z kuchni do wynajętego mieszkania, ale ludzie w Polsce chcą prawdy. I już ponad 5 lat, a 3 lata to jest taka akcja, 1000 osób nas wspiera i rzeczywiście Polacy potrafią utrzymać swoje media. My byliśmy pierwsi. Zobaczcie, nikt o tym fenomenie nie napisał z dziennikarzy. Piszą o tym, kto na Patronajcie tam jest, ten, śman. A o tym, że myśmy to zaczęli w lutym 2016, zobaczcie, żaden dziennikarz w Polsce o fenomenie tym materialnym telewizji Idź Pod Prąd nie napisał. A to też ciekawe, tak skądinąd.
Bardzo ciekawe. Jeszcze chciałbym zapytać pana doktora, właśnie jak studenci, czy też kadra nauczycielska, ale szczególnie studenci dziennikarstwa, ci młodzi ludzie, reagują na te działania Prawa i Sprawiedliwości? Czy bardziej będą się temu poddawać, czy chcą jednak iść przeciw?
Przede wszystkim trzeba zacząć od takiej obserwacji, że w grupach dydaktycznych, które z reguły prowadzimy, w których tam wykładamy jakiś przedmiot, są generalnie ludzie zainteresowani dyskusją z nami, bo tacy, którzy nie są zainteresowani, którym zależy tylko na tym, aby ten przedmiot, powiedzmy, zaliczyć i koniec, tak? To zawsze o tym trzeba powiedzieć, że z takiego nauczyciela, każdy nauczyciel to zrozumie, także zawsze jest grupa mniej lub bardziej aktywna. No ja oczywiście mogę się odwoływać do tej bardziej aktywnej. Mam wrażenie, że moi studenci generalnie reagują krytycznie, często, czasami ostro, no ale to są, wiadomo, bardzo młodzi ludzie, oni mają gorące głowy, ale z drugiej strony wielu z nich naprawdę reaguje bardzo inteligentnie. Oni wychwytują mechanizmy perswazji i manipulacji, co jest rzadkością. Ja akurat trafiłem, zwłaszcza także w tym semestrze, który teraz upłynął, w upływającym roku akademickim, na bardzo fajne dwie grupy mądrych ludzi, z którymi miałem ciekawe bardzo dyskusje na tle Polskiej Szkoły Reportażu Literackiego. My tam bardzo dużo czytaliśmy tekstów i wyciągaliśmy wnioski, konfrontowaliśmy je także z obecną współczesną rzeczywistością. Ja jestem przekonany, że moi studenci, że nasza kadra, również Katedry Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Łódzkiego, nie ma żadnych wątpliwości, cienia wątpliwości, jak bardzo wolne media są potrzebne. Mimo że tam są także przecież ludzie, którzy mają różne poglądy, którzy interesują się bardzo różnymi rzeczami, różnymi odmianami dziennikarstwa, prawda, i różnymi mediami. Ale my wszyscy nie mamy wątpliwości, że mówiąc to, co teraz mówimy, stoimy naprawdę po dobrej stronie. I rzeczywiście nie spotkałem chyba faktycznie studenta, który ewidentnie by powiedział, a ja przecież zawsze mówię, ludzie, w moich grupach nie bójcie się prezentować swoich poglądów. Ja nie będę przecież w żaden sposób komentował tego, jakie wy te poglądy macie, ale macie je mieć, bo na tym właśnie polega dyskurs. Ja miałem także w grupach różnych ludzi, szczerze mówiąc. Miałem także zwolenników Konfederacji, zwolenników Janusza Korwin-Mikkego. Nawet mi się zdarzali również narodowcy w grupach, ale to już było dość dawno, ale się zdarzali. Ale generalnie w większości, według moich obserwacji z ostatnich lat, no nie ma wątpliwości, że krytycznie młode pokolenie odnosi się do tego, co teraz się dzieje i co ta władza z mediami teraz robi. Ale jeżeli jeszcze się spełnią groźby pana marszałka Terleckiego o tym, że trzeba się przyjrzeć internetowi, no to dopiero wtedy ta władza posmakuje, co to znaczy faktycznie duży bardzo udział ludzi młodych na ulicach. Ja im zresztą w ogóle tego nie życzę, dlatego że to, co oni teraz robią, bardzo szybko się może obrócić przeciwko nim i wtedy już nikt się nie da nabrać na opowieści o tym, jak to bardzo prawicowe media są sekowane, że są bieda gazetki i że nikt tego nie chce oglądać i słuchać, ponieważ Polakom się nie daje. To nie jest prawda. Gdyby porządnie redagowano te media, ich media, to ludzie zapewne by je oglądali, ale już teraz widzimy, że nawet TVP Info, które przecież jest powszechnie dostępne, z powietrza, które no można złapać dosłownie no na kawałku drutu, prawda, można byłoby powiedzieć, de facto już są coraz mniej chętnie oglądane i obiektywne badania oglądalności udziału w rynku to po prostu pokazują.
To ja zapytam, powiedział pan doktor, że na swoich zajęciach no, zdarzają się ostre wypowiedzi studentów, ale czy zetknął się pan z przypadkami donosicielstwa od innych studentów, bo wiemy, że PiS też, że tak powiem, ogromny wkład wniósł w zwiększenie poziomu donosicielstwa Polaków na różnych obszarach, ale też właśnie jeśli chodzi o te wypowiedzi. Oto przecież mamy przykład gdzieś prywatki maturzystów, gdzie tam zdaje się jakaś radna pisowska, jej syn i tak dalej, no i chłopaki zostali skazani przez sąd pierwszej instancji za znieważanie Dudy. Czy takie przypadki zdarzyły się u pana na uczelni, że studenci donoszą czy do władz uczelni, czy do prokuratury na siebie nawzajem lub na prowadzących?
Znaczy, przyznam szczerze, że nie zaobserwowałem takich działań i takiego postępowania ze strony studentów. Na pewno już nie na, że tak powiem, poziomie poglądów, które gdzieś tam wygłasza się, czy które dopuszcza się, prawda? Więc ja nie miałem tego typu problemów. Czasami zdarza się, że studenci po prostu kogoś nie lubią, że tak powiem, bo nie wiem, bo wymaga, bo jest ostry, bo z jakichś powodów, przecież ci nauczyciele też nieraz bywają czasami no nielubiani po prostu i wtedy ci studenci reagują, na przykład, nie wiem, wyśmiewając ich gdzieś tam w mediach społecznościowych. Ale mówiąc szczerze, nie, na poziomie, że tak powiem, politycznym czy światopoglądowym ja nie zaobserwowałem takich działań, więc tutaj nie mogę nic złego powiedzieć.
Jeszcze na koniec chciałbym zadać pytanie takie ogólne. Jakie są, czy są granice wolności słowa?
Najprostsza granica wolności słowa oczywiście moim zdaniem przebiega w tym miejscu. Nie rób krzywdy drugiemu człowiekowi, niezasłużonej krzywdy drugiemu człowiekowi, czyli mówiąc krótko, postępuj według zasad etyki dziennikarskiej i tyle. Ja już tutaj się powołałem na nazwisko księdza Adama Bonieckiego, ale są przecież również kodeksy etyki dziennikarskiej. Na przykład to, co się teraz dzieje w odniesieniu do niektórych ludzi, w odniesieniu do niektórych posłów, co tu dużo mówić, którzy się wiarołomnie zachowali, zwłaszcza w tym ostatnim głosowaniu. Mam tutaj na myśli chociażby posła Kukiza, to ja na przykład uważam, że mnożenie epitetów, mniej lub bardziej wulgarnych, obraźliwych, niczemu nie służy. No trzeba zjawiska wyjaśniać, a nie ludzi obrażać, chociaż się odnoszę z oburzeniem, autentycznym oburzeniem do tego, co poseł zrobił i do tego, jak na niego wpłynięto, jak go przekupiono. Ale granica wolności słowa kończy się tam, gdzie ja świadomie, złośliwie, z premedytacją robię krzywdę drugiemu człowiekowi, ale nie tam, gdzie ja go krytykuję, bo krytykować naprawdę mam prawo.
Dziękujemy bardzo. Był z nami dr Krzysztof Grzegorzewski z Uniwersytetu Łódzkiego i mam nadzieję do zobaczenia niedługo.
Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia.
Dziękuję i pozdrawiam.
A za chwilę przejdziemy do tematu stosunków polsko-amerykańskich, a także właśnie do ataków na posła, tyle że Dobromira Sośnierza, bo to już atak fizyczny, a nie tylko słowny. No. Właściciel TVN-u zapowiada działania prawne. Mówi o złamaniu traktatu o stosunkach handlowych i gospodarczych między Polską a USA, który z 1990 roku, który mówi o równym traktowaniu, zabrania działań dyskryminujących firmy z USA w Polsce i oczywiście vice versa. Jarosław Gowin dziś powiedział wręcz, że wie z rozmów z przedstawicielami rządu amerykańskiego, że przygotowywana jest lista restrykcji wobec Polski na wypadek, gdyby ustawa weszła w życie.
No, tam nawet już są gotowe scenariusze. Dla mnie tym ciekawym elementem tych scenariuszy jest to, co spotyka takich watażków komunistyczno-dyktatorskich, jak przywódca Białorusi, Łukaszenka, czy administracja Putina, czy administracja komunistów chińskich, że właśnie Duda, Morawiecki i Kaczyński mają trafić na taką listę osób, które nie mają prawa wjazdu do Stanów Zjednoczonych. Tam jeszcze można by tego, chociaż nie wiem, czy on się będzie wybierał, bo on bardziej do komunistycznych Chin jeździ, na zloty partii komunistycznej, ten Suski tak zwany, już tam różne u nas, to on jako Susłow, ale gdzieś w parlamencie to już chyba jako ruski Suski. Ruski tak. Suski, no to już tam, czy ruski, czy chiński, no to tam już można dywagować. No pierwsza ta sankcja to brak zaproszenia dla Polski na to spotkanie szumnie ogłaszane przez prezydenta Bidena państw demokratycznych, czyli Polska wypada już z tego, można powiedzieć, ideowego sojuszu, o którym pisałem, że bez sojuszu wartości, bez sojuszu cywilizacyjnego, także na poziomie właśnie źródła, czyli fundamentu naszej cywilizacji. Tu niezależnie, czy ateiści, czy agnostycy i tak dalej, to kiedy mówimy o Zachodzie, to jasno możemy powiedzieć, że jednym z podstawowych fundamentów cywilizacji Zachodu jest Biblia, a szczególnie Nowy Testament Jezusa Chrystusa. Także To jest coś oczywistego. Mówiłem, że bez tego ten sojusz się rozleci i też ostrzegałem, że PiS jako partia katolicko-komunistyczna, ona tak naprawdę nienawidzi Stanów, nie rozumie i nienawidzi wolności w Stanach Zjednoczonych. To mówiłem od lat. I ostrzegałem, kiedy jeszcze, wiecie, tam Duda latał za Trumpem na korytarzu, żeby se z nim focie zrobić, żeby wygrać wybory i takie tam różne rzeczy, to ja mówiłem, że PiS jest formacją zdradziecką, która będzie dążyła do zerwania sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Nikt o tym w Polsce wtedy nie mówił, kiedy ja to zapowiadałem. Dlatego, że oni mają umysły zeżarte kato komuną. Oni nienawidzą wolności. To teraz wychodzi już w całej pełni. Także Polska ma nie być zaproszona. Tu zobaczcie, co mała Litwa robi. W tym samym czasie rozpoczęła, można powiedzieć, wojnę dyplomatyczną z komuchami chińskimi, uznając przedstawicielstwo Tajwanu na Litwie. Nie? W Wilnie będzie, że tak powiem, przedstawicielstwo dyplomatyczne Tajwan. No to już tam komuchy chińskie tam wyrzucają ambasadorów i tak dalej. Wojna na całego. Tutaj dla Litwy wsparcie z całego świata. A gdzie z Polski? A gdzie z Polski? Zobaczcie.
Widzieliśmy też wsparcie dla Kanady, której
dokładnie
obywatel
i Polski
jest,
tam nie
jest
ma.
Wskazywany. 25 ambasadorów wyraziło swoje poparcie, ambasadorów różnych krajów właśnie w Chinach. Polski właśnie tam niestety nie widziałem.
Czyli widać, że rzeczywiście to, ta wojna z TVN-em, wojna ze Stanami Zjednoczonymi, to nie jest przypadek. Jarosław Kaczyński i jego zdradziecka formacja polityczna prowadzą Polskę w objęcia Rosji i Chin. I to myśmy już ostrzegali od wielu, wielu miesięcy, a nawet paru ładnych lat. Nie?
Także Stany Zjednoczone reagują już na bardzo wysokim szczeblu, bo już sekretarz stanu wydał oświadczenie, Antony Blinken, w sprawie tej ustawy medialnej, a także w sprawie nowelizacji kodeksu postępowania administracyjnego. Mówi, że ustawa medialna uderza bezpośrednio w amerykańskie inwestycje, które zapewniają wspólny rozwój i bezpieczeństwo. Wolne i niezależne media czynią nasze demokracje silniejszymi, czynią sojusz transatlantycki bardziej odpornym i są fundamentalne dla naszych relacji dwustronnych. No jeśli są fundamentalne, a się je zniszczy, no to nie będzie fundamentu. No na tak. Relacji dwustronnych.
To, co w tym artykule, nie pamiętam, czy to był 17 czy 18 rok, pisałem, kiedy rozważano przeniesienie nowego kontyngentu wojsk amerykańskich do Polski, to mówiłem fajnie, chodziło o wojska z Niemiec. Wtedy Stany Zjednoczone były w silnej kontrze, można powiedzieć, w takiej dyplomatycznej, dyplomatyczno-gospodarczej już nawet wojnie z Angelą Merkel. I wtedy była dyskusja o zmniejszeniu ilości stacjonujących wojsk w Niemczech i przeniesieniu części z nich do Polski. I wtedy mówiłem, jeśli szybko nie nadrobimy tej zapaści cywilizacyjnej w sprawach wolności, wolności religii, która wypływa właśnie z Biblii, a nie z Kościoła katolickiego, bo ja przypominam katolickim widzom, jeszcze w XIX wieku wolność religijna i demokracja to były grzechy według Kościoła rzymskokatolickiego. To wtedy, na przełomie jeszcze XIX i XX wieku, obowiązywał tak zwany sylabus katolicki, gdzie te wolności były jako grzech. Wolność religijna według katolików tamtejszych, przywódców katolickich oczywiście, była grzechem. Wszystkie inne kościoły były potępione jako heretyckie. Jeden prawdziwy kościół, no poproszę naszą ilustrację Andrzeja Patalona, naszego rysownika z wczoraj. No to jest w głowie Jarosława Kaczyńskiego. Jedna partia oczywiście, jeden kościół i jedna telewizja. Możemy tę grafikę wczorajszą pokazać. No to właśnie to wyraża. To jest myślenie katolicko-komunistyczne. Katolickiego komunisty, socjalisty, etatysty. No tam sobie już można te odcienie komunizmu wstawiać właściwe, ale to jest prawdziwe przedstawienie dzisiejszej rzeczywistości w Polsce. Dlatego Stany Zjednoczone patrzą, stają w dryfie i patrzą, co to jest? Białoruś? To myśmy tu wojska wysyłali, to myśmy się fotografowali, to myśmy sojusz i tak dalej z jakąś dyktaturą białorusko czy chińską. Także to się dzieje na naszych oczach, tylko że myśmy to zapowiadali już parę lat temu, że PiS właśnie skręci w tym kierunku. W 2018 roku, pamiętam, wojna z Żydami, IPN-u, Ziobro i Jaki rozpoczęli wojnę z Żydami. Styczeń i luty 2018. Wtedyśmy to mówili, że tak naprawdę to są zryte komunistyczno-katolickie łby, które zaatakują nasz sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. 3 lata i teraz już chyba wszyscy widzą, co PiS robi, co robi Ziobro, co robi Czarnek, co robi Kaczyński.
I Ziobro w koalicji rządzącej został, a Gowina się w końcu pozbyto, który w tych kwestiach nieco inne zdanie
ciekawy ruch.
I prezentował.
Ciekawy ruch zrobił Gowin, poszedł do Dudy. I teraz mu chyba, mam nadzieję, że on jest takim emisariuszem strony amerykańskiej, mówi, słuchaj Duda, weź się ty ogarnij, bo jeśli i ty zrobisz to przestępstwo przeciw demokracji, przeciw wolności, no to będziesz persona non grata. No to chyba to usłyszał Duda na tym widzeniu z Gowinem.
Doradca prezydenta Dudy, Paweł Mucha w Polskim Radiu, odnosząc się do oświadczenia sekretarza stanu USA, na razie mówi tak, że ustawa jest w toku prac, więc jeszcze nie możemy mówić o ostatecznym kształcie. Dopiero jak trafi do kancelarii, to rozważy Andrzej Duda wszelkie racje. Ważne, żeby wątpliwości naszych partnerów tłumaczyć, jednak warto pamiętać, że polski parlament jest suwerenny w tworzeniu prawa.
Czy aha, się... 70% prawa jest w Brukseli robionej. Co wy gadacie o suwerenności? Kpina.
I jeszcze zapewnię, że absolutnie nie chodzi o ograniczenie wolności mediów, ale o doprecyzowanie przepisów, które istnieją także w innych krajach.
Teraz Europy, kiedyś było takie powiedzenie, jak komunista mówi, to kłamie. I tam w różnych wersjach. No teraz jak PiS mówi, to kłamie. No to tak trzeba czytać te wszystkie ich wyjaśnienia.
Tak, albo że jak polityk mówi, to mówi. Mówi, że coś będzie, to mówi. I to tyle. Ale faktycznie mówią politycy o pewnych jakichś takich krokach może łagodzących. No, najpierw był pomysł, żeby tam przedłużyć, czy odciągnąć to obowiązywanie ustawy, żeby się tam TVN przygotował. No to takie.
Nie no, jedyny krok łagodzący... Ale... To jest dymisja tego rządu. I do widzenia. Dymisja tego rządu i nowe wybory. Już nie ma na poziomie, mówię, tym politycznym, nie ma tu już o żadnych łagodzących decyzjach. Przekroczyli Rubikon. Koniec.
Marcin
Ociepa, z nimi się nie gada. Do widzenia.
Marcin Ociepa, formalnie chyba jeszcze członek partii Porozumienie, choć oczywiście w klubie PiS, teraz mówi, że ma być jakaś umowa dwustronna z Amerykanami i to nie będzie wtedy miało skutku ta ustawa na TVN. Mówił w programie Graffiti w Polsacie. Jeśli chodzi o Amerykanów, to najważniejszym postulatem, który ja dziś podnoszę, to umowa dwustronna z USA. Poprawka w tej sprawie nie została przegłosowana w Sejmie, bo nie ma potrzeby wprowadzania poprawki. Można podpisać taką umowę, która dopuści Amerykanów na zasadzie pewnego wyjątku.
O przecież mamy z 90 roku tamtą umowę. No to co to oni takie, wiecie, tych umów, takie sterty, kilometry i tak dalej. Widać, że pisowczycy się bardzo mocno przestraszyli. Zobaczyli, że to już nie jest taka tam wojenka, czy Kukiz zdradzi, czy nie zdradzi, czy Szechejko, czy jak on tam, nazywa. Pamiętasz to nazwisko? Jak?
Sachajko.
Sachajko. A ten trzeci, który też się pomylił na rozkaz, to jak jest? Pamiętasz? Nikt nie zna, ale tu Kukizowi się tylko obrywa. Dzisiaj w Pomyśl Dziś trochę mówię o Kukizie z nieco innej strony i zachęcam do głębokiej refleksji nad przypadkiem Kukiza i jaki to ma związek z każdym z nas, ale to po programie, bo to jest poranna audycja z 6 rano, tam 2 minuty, taka myśl na dziś. Także trzeba wymieniać nie tylko samego Kukiza, ale tego jak tam na S?
Sachajko.
Sachajko, tak? I jeszcze trzeci, tam też pomyłka ma na imię, drugie?
Tak, wszyscy mają na imię pomyłka.
No drugie, pomyłka. Jak żona ryby komisarza. I jak ten trzeci, daj mi go.
Pomyłka.
Pomyłka jak?
Nie pamiętam.
No właśnie, nikt nie pamięta, ale jednemu się oberwało, a reszcie nie. To trzeba taką trójcę tu, że tak powiem, pokazywać. Także tu nie chodzi już tylko o takie rzeczy jak te związane z tymi posełkami i tak dalej, takimi różnymi rzeczami. Tutaj został, można powiedzieć, naruszony ten główny wektor, którego Polacy chcieli od dawien dawna. To żołnierze wyklęci. Mówili, czekamy na Amerykanów, że rozpoczną tu wojnę z Rosją i nas wyzwolą. To była przecież strategiczna nadzieja żołnierzy wyklętych. No po co? Jaki był sens ich walki? Oni nie byli straceńcami. Później, no już jak zobaczyli, że tu Amerykanie nie przyjdą, że rozpoczęła się ta tak zwana zimna wojna, no to wielu z nich nawet chciało się ujawnić. Przecież Lalek nawet proponował, no ja się ujawnię, ale żebym tylko mógł żyć. No powie, nie, dostaniesz karę śmierci. No i wtedy to już byli straceńcy, bo oni wiedzieli, że komuchy nie znają żadnej litości. Że ich wymordują strzałem w tył głowy, tak jak w Katyniu wcześniej naszych oficerów. Nie? Ale początkowo w 1944, 1945, jeszcze 1946 roku liczyli, że przyjdą tu Amerykanie. To była nadzieja polskich patriotów wtedy. Nie? I zobaczcie, Amerykanie przyszli kilkadziesiąt lat później. Tak, za późno, zgadzam się. Tak jak generał Patton, powinni przyjść w 1945. To się zgadzam, oczywiście. Ale przyszli w końcu i stanęli nad Wisłą. To partia rzekomo patriotyczna, katolicko-narodowa, w rzeczywistości katokomusza. Teraz chce zerwać sojusz ze Stanami Zjednoczonymi. To jest zdrada nie tylko, można powiedzieć, taka polityczna. To jest zdrada cywilizacyjna, to jest zdrada narodowa, to jest zdrada wszystkich naszych tradycji wojny od czasu, o niepodległość, od czasu Kościuszki i Pułaskiego.
Zobaczmy, co o postępowaniu Kukiza, Jarosława Sachajko i Stanisław Żuk, przypomniałem sobie trzeciego nazwisko, sądzą mieszkańcy Lublina. Przeprowadziliśmy sondę na temat zachowania właśnie Pawła Kukiza w parlamencie. Zobaczmy, jakie są efekty.
Jak pan by skomentował zachowanie posła Pawła Kukiza, który poparł w Sejmie PiS w walce z TVN-em?
No jestem absurdalny, jeżeli chodzi o jego zachowanie, także nie spodziewałem się, że może tak się sprzedać, za przeproszeniem. Także no, nie wyobrażam sobie, żeby był dalej posłem i też będę dążył w następnych głosowaniach, żeby nie był.
To jest, że nadal.
No wydaje mi się, że zachował się nieodpowiednio, co świadczy nawet jego koledzy, jak go teraz wyzywają. Po prostu się sprzedał.
Opowiadam, że można mu napluć w twarz, jeżeli cokolwiek zrobi takiego, co zrobił i do PiS-u się dołączy.
No uważam, że źle się zachował i nie popieram jego zachowania.
Ja również nie popieram, jestem za wolnymi mediami i żeby były różne media, nie tylko polskie, dostępne w naszych telewizjach w domu.
Cóż, ja w ogóle nie popieram, ani trochę i chcę powiedzieć, że troszeczkę źle zrobił, że raz zdecydował tak, a później tak, bez nadzieja.
Znaczy, no na pewno zachował się nie fair. Bardzo nam się jego zachowanie nie podobało.
Szczerze mówiąc, to jest słabe trochę. I takich, moim zdaniem, takie osoby nie nadają się do polityki w ogóle, do niczego. Bo to tylko taki sprzedawca.
Nie popieram i uważam, że on się sprzedał jako poseł.
Ale on nie poparł PiS, tylko on po prostu trzymał się swojego zdania. No on właśnie... od początku mówił, że on tak chce zrobić.
No nieprawda, bo zmienił zdanie, bo...
Nie zmienił, proszę sobie przejrzeć to dokładnie.
Ale raz zagłosował przeciwko, a raz za.
Bo został wprowadzony w błąd, dlatego wyszło tak, jak wyszło.
Uważam to, proszę państwa, za okropne, co zrobił. Takie jest moje zdanie osobiste. Jestem w ogóle zdruzgotana tym wszystkim. Mam dwóch niedużych wnuków i myślę sobie, co ich czeka w tej Polsce. Z tym po prostu przedwczoraj płakałam. Tyle lat walki mojego ojca i wszystkich po kolei. I teraz wróciłam do tego, co dobrze poznałam, bo urodzona jestem w 40 roku, to poznałam wszystko. Bieruta, Stalina i wszystkich po kolei. I teraz jest to samo, prawie to samo. Jestem zrozpaczona.
Jak myślicie, jak go PiS przekonał do tego?
Pieniądze, lepsza posada. Zakładam, że jest akurat dużo ścieżek, jakimi mógł to zrobić.
Nie wiem, ale na pewno się sprzedał.
To jest polityka. No to mój świętej pamięci dziadek miał pewne powiedzenie, którego tu nie powiem na temat polityki. Z gorsza nie powiem od kogo.
No niepochlebne opinie zdecydowanie, tylko
jedna pani
próbowała bronić decyzji Kukiza.
No mi się podobało to wypowiedź. Nie nadaje się do niczego jedna z pani. No i najbardziej ta wzruszająca wypowiedź pani, która mówi, przeżyłam Bieruta, przeżyłam Stalina, a Kaczyński to jest prawie to samo. To rzeczywiście...
No my porównywaliśmy do Gomułki niedawno.
To jest to, o czym mówimy. Polacy, ci starsi, widzą, że komuna wróciła. Tylko teraz ma bardziej katolickie jeszcze oblicze. Stąd no właśnie ten nasz sympatyczny skrócik Kato Komuna. Tu ciekawy głos w tej dyskusji zabrał zespół Piersi. Odcięli się ze wstydem od Kukiza. Także szacun.
No oni już, kiedy on wchodził do polityki, przypomnieli, że jak twierdzą, mówił im, jak zostanę politykiem, to naplujcie mi w ryj i mówcie do mnie szmato. Tak relacjonują jego wypowiedzi z dawniejszych czasów. No to i się spełniło, że tak
powiem. Pomyśl dziś też, za chwilę zobaczycie, wspominam, jak mówił, że nikt go nie kupi. Już jak wszedł do tej polityki, jak już mogli mu pluć i nazywać go szmatą, no to jeszcze tam wycierał sobie gębę i twierdził, że on jest taki niezłomny i nikt go tu nie ruszy, nie kupi i tak dalej.
Taką czystą ściereczką.
Czystą? A nie, czystą wyborową czystą ściereczką.
Zobaczmy, podobnie mówi właśnie Jarosław Sachajko w Polsacie, gdzie podobno miał być Kukiz gościem, ale no jednak jest w ostatniej chwili...
Nieskalany czy niepokalany?
...się zamienili i wysłał swojego kolegę.
Zobaczmy,
jak mówi o tych rozmowach i targach.
Panie pośle, bo jeszcze dopytam. Były 2 godziny przerwy. Czy w ciągu tych 2 godzin były jakieś wasze rozmowy z politykami Prawa i Sprawiedliwości? Z ręką na sercu.
Nie było żadnego kupczenia.
Na czym polegały wasze rozmowy w ciągu tych 2 godzin polityków Kukiz 15 i polityków Prawa i Sprawiedliwości? Bo że rozmowy były, pan potwierdzi.
Oczywiście, bo poszedłem do pani marszałek i powiedziałem, że po prostu to jest ewidentna moja pomyłka. I tylko o tym była rozmowa. Obiecuję, że na pewno nie zostanę wiceministrem.
A do rządu, że pan do rządu nie wejdzie?
Panie redaktorze, no, rozmawiamy nie o tym, o czym powinniśmy rozmawiać. Mamy umowę programową z Prawem i Sprawiedliwością, która opiewa na kilkanaście, mam nadzieję, że ponad 20 ustaw dla nas bardzo ważnych.
Czy w rozmowach z Prawem i Sprawiedliwością jest na stole jakaś posada w rządzie? Jedynka na liście partyjnej w kolejnych wyborach? Cokolwiek takiego?
Nie, nie ma. Nie ma takich rzeczy.
Ładnie umie kłamać. Toż, że tak powiem, sprawny w tym rzemiośle. Ale to jedna pani mówiła tu, że tam jej dziadek to coś, czy ojciec, przepraszam, to tak, nie, dziadek czy ojciec? To o politykach to chyba na K mówił. Tak zorientowałem się z tonu jej wypowiedzi. Polityka burdelowa Jarosława Kaczyńskiego.
Jest taka wypowiedź nagrana, będzie ją można przypominać za każdym razem, kiedy tylko ktoś od Kukiza dostanie jednak jakąśkolwiek posadę.
Ale Jarosław Gowin tam jeszcze wierzy, że wróci ten syn marnotrawny na łono. No zobaczymy, czym tam tu będzie. Czy tak bardziej na strach, na moralność, czy na inne warunki?
Pytaliśmy wicerzecznika porozumienia Jana Strzeszka o plany na przyszłość i ogólną sytuację teraz polityczną porozumienia. Zobaczmy tę rozmowę, zobaczymy co planuje porozumienie. Jest z nami wicerzecznik porozumienia, witamy.
Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Wyrzuceni mają być pracownicy z Ministerstwa Rozwoju, tak rozgłaszacie od wczoraj. Czy to wszyscy rzecznicy, czy to jest jakaś zemsta na Jarosławie Gowinie?
Mówimy o doniesieniach medialnych, które pojawiły się w przestrzeni publicznej. Na podstawie informacji podanych przez różne media wynika, że mają zostać zwolnieni wszyscy pracownicy zatrudnieni w trakcie urzędowania Jarosława Gowina. Niezależnie, czy byli to kierowcy, sekretarki, urzędnicy, pracownicy departamentów, no każdy, po prostu uznano według tych doniesień, że mieli pecha, że akurat zatrudnili się dla państwa właśnie w tym czasie.
Czy po wyjściu z koalicji zamierzacie ujawniać, jak wyglądała praca w ministerstwach? Dostajemy jakieś małe przecieki. Już wcześniej pani Olga Semeniuk mówiła, że pracowała równolegle do Jarosława Gowina.
Akurat są pewne plusy w tym bardzo dużym minusie i dramacie wielu osób, które po prostu rozpoczęły pracę dla państwa w życiu, nie interesując się polityką. Każdy dzień, w którym Olga Semeniuk zajmuje się sprawami kadrowymi, a nie gospodarką, to dobry dzień dla polskiej gospodarki, więc niech takich dni będzie jak najwięcej z punktu widzenia przedsiębiorców.
No ale czy zdradzicie trochę, jak wyglądała ta praca? Czy to całkowicie były kłótnie między wiceministrami z różnych partii? Jak wyglądały targi polityczne?
Znaczy, panie redaktorze, to jak wyglądała praca ministerstwa, to było widać na zewnątrz, ponieważ było to transparentnie przedstawiane chociażby na różnych kanałach społecznościowych resortu rozwoju pracy i technologii, gdy Jarosław Gowin był ministrem w tym resorcie. Także nie wiem, co by pan chciał, żeby zostało ujawnione.
Gdybym wiedział, to bym mógł sam ujawnić. W takim razie zakładacie koło Porozumienie. Jakie plany na najbliższą przyszłość?
Powstało koło parlamentarne Porozumienie Jarosława Gowina. Na razie liczy 7 parlamentarzystów, 6 posłów, 1 senator. No to jest moment, w którym zdecydowanie czas wrócić do tego, co Porozumienie robi najlepiej. Budowanie struktur, przyciąganie nowych środowisk. Mogę zdradzić, że nowe środowiska, szczególnie samorządowe, są zainteresowane współpracą z Porozumieniem i myślę, że to jest kwestia niedługiego czasu, żeby przedstawić efekty rozmów, które się teraz toczą. Cały czas mamy do czynienia z bardzo niestabilną większością rządową. W tej chwili klub PiS-u w Sejmie jest klubem mniejszościowym, także zdecydowanie czekają nas ciekawe miesiące, najbliższe miesiące w polskiej polityce.
Czy będzie szersze, nomen omen, Porozumienie na centroprawicy? Czy planujecie rozmowy z innymi partiami o podobnych poglądach wolnorynkowych, może z Konfederacją na przykład?
Niczego nie można wykluczyć. W tej chwili jednak Porozumienie zajmuje się budowaniem koła parlamentarnego Porozumienia, poszerzaniem jego stanu osobowego i to jest w tej chwili priorytet. Na ewentualnie jakiekolwiek inne ruchy, nie jest to teraz czas.
Głosowanie o Lex TVN może wywołać, czy już wywołało konflikt ze Stanami Zjednoczonymi. Jakie jest stanowisko Porozumienia w tej sprawie? Jakie będą konsekwencje w sferze międzynarodowej?
To akurat jakie będą konsekwencje w sferze międzynarodowej nie zależy od stanowiska ani Porozumienia, ani jakiejkolwiek innej partii politycznej w Polsce, ale my od samego początku ostrzegaliśmy, że przyjęcie tej ustawy będzie szalenie niebezpieczne z punktu widzenia relacji Warszawa-Waszyngton. Jarosław Gowin był jedynym politykiem rządu, który miał jakikolwiek kontakt z administracją Joe Bidena, prezydenta Joe Bidena i wysyłał sygnały, relacjonował te spotkania premierowi Morawieckiemu, że Stany Zjednoczone mają dwie wartości, w które bardzo mocno wierzą. Po pierwsze wolność, w tym także wolność mediów, po drugie interesy i tutaj te dwie rzeczy zostały naruszone.
Czy przewidujecie, że koalicja PiS-u jeszcze z Solidarną Polską przetrwa długo, czy będą przyspieszone wybory?
Jeżeli miałbym się zabawić w taką bukmacherkę, a nie lubię się bawić w taką bukmacherkę, to bym jednak stawiał tezę, że czekają nas przyspieszone wybory. To znaczy PiS zawsze opierał swoje funkcjonowanie na sprawczości. W tej chwili tej sprawczości brakuje. Widzieliśmy to przedwczoraj. Przy każdym głosowaniu trzeba będzie dziergać większość, trzeba będzie szukać i liczyć, żeby wszyscy posłowie byli na sali, żeby na pewno nikt nie zgubił się, nie zatrzasnął w windzie, nie był na wakacjach. No, w najzwyczajniej w świecie w ten sposób nie będą w stanie rządzić.
Czy Porozumienie uważa, że ma szansę sam w samodzielnym starcie, gdyby doszło do przyspieszonych wyborów?
Najpierw musimy zobaczyć, kiedy te przyspieszone wybory by były, ale jestem przekonany i spokojnie można ten fragment wyciąć i przypominać mi, jeżeli bym się pomylił, że w kolejnym Sejmie znajdą się przedstawiciele Porozumienia Jarosława Gowina.
Na pewno przypomnimy. Dziękuję panu za rozmowę. Jan Strzelec, wicerzecznik Porozumienia. Do zobaczenia. No, pan rzecznik zapewnia, że Porozumienie będzie w przyszłym Sejmie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Na pewno będziemy tę wypowiedź w razie czego przypominać, skoro takie jest jego życzenie.
No, gdyby nie byli w Sejmie, no to co nam z tych przypomnień będzie, nie? No, rzeczywiście tu ta opcja, powiedzmy, najbardziej jakaś liberalna, utrzymująca kontakty ze Stanami Zjednoczonymi, bo w Konfederacji jest opcja liberalna, liberalna, ale się kieruje nie wiadomo gdzie, raczej na komunistyczne Chiny. Rzadko kiedy jednoznacznie opowiada się za sojuszem Polski i Stanów Zjednoczonych. Tutaj widać, że pan Gowin był ostatnią, można powiedzieć, taką osobą w polskim rządzie, z którym Amerykanie jeszcze rozmawiali, że ta opcja nam topnieje. Jarosław Kaczyński tu gdzieś dzisiaj w mediach czytałem, przez największego gnojowego polskich mediów, czyli Bielana, jest rozsadzana ta formacja od środka. Po plasterku tam zabierani są poszczególni posłowie. Także no tu już niestety sytuacja pana Gowina nie jest wesoła, ale no jeszcze jest w grze. Także oczywiście będziemy relacjonować. Tu pan rzecznik ładnie opisał bardzo krótko te główne fundamenty polityki amerykańskiej. Po pierwsze wolność, po drugie gospodarka, interesy, czyli własność prywatna, nie? Wolność i własność. Zobaczcie, jaka prosta jest polityka amerykańska. Nie trzeba mieć pomroczności jasnej, jak to tam w SLD kiedyś ich prezydent miał. Teraz zdaje się pan Waszczykowski też ma jakąś chorobę z taką pomroczność. Też podobne źródła filipińskie, czy jakieś tam...
Czy polinezyjskie.
Polinezyjskie, jakieś takie. Czy na przykład takie zbiorowe, klubowe zaćmienie pamięci. Pomyłka, Cookies i spółka, czyli ten Sachajko i Żuk, tak? Teraz
Sachajko, no, i Żuk.
Sachajko, przepraszam, jakoś nie mogę. Ale trzeba się nauczyć, no bo to będzie tak jak kiedyś Targowica, tam pewne nazwiska były wymieniane. No tak, trzeba te trzy nazwiska teraz pokazywać.
Ale zapewnia, że ministrem nie zostanie, a przynajmniej nie ministrem rolnictwa.
I ty mu wierzysz?
Ja bym mu nawet wierzył, ale myślę, że może zostanie ministrem czegoś innego. Na przykład agrokultury.
Albo na przykład tych długich, czy jakich kroków?
Śmiesznych.
Śmiesznych kroków. No czy on się nadaje najbardziej na to ministerstwo?
Zobaczmy, jak...
Będzie miał nasze poparcie.
Jak sprawę z TVN i Amerykanami skomentował nasz rysownik Andrzej Patalon. Oto reakcja Ameryki na... próby ograniczania wolności słowa.
Tak, tutaj widzimy ludzi PiS-u przedstawiają tą ustawę Lex TVN. Tak jak cieszą się jak małe dzieci, są z siebie dumni, a statua wolności tak patrzy z zażenowaniem. No, to powoduje migrenę. Statua wolności sobie z migreną poradzi, ale jest pytanie, czy Polska sobie poradzi tutaj z tym, co robi PiS.
To można by jeszcze taki drugi rysunek. To samo, że lecą ci ten ruski i spółka, lecą z tą ustawą, a tu ich wita gorzałą i jakimiś juanami Putin i Xi Jinping, nie? No to wtedy by były inne nastroje.
Tam na pewno nastawienie do wolności i własności, szczególnie własności prywatnej, jest zupełnie inne. Jak mówiliśmy w poniedziałek, dużo bliższe właśnie Jarosławowi Kaczyńskiemu, który jakoś bardzo sobie tylko własność państwową upodobał.
No a Kościół katolicki bardzo kocha własność prywatną.
Kościelnej własności?
Nie oddamy! Zobaczcie, 90. lata, Kościół katolicki załatwia sobie reprywatyzację tylko dla siebie. Oni kochają własność prywatną, kiedy to do nich ona spływa.
Także jedna partia, jeden kościół i jedna telewizja.
Tak, i likwidacja Polski.
Na poprzednim rysunku, a następne oczywiście już wkrótce. Ten będziecie mogli w mediach społecznościowych jak najbardziej rozpowszechniać, a ten poprzedni już tam jest.
Dziękujemy Andrzeju.
A co do wolności i własności, no to... Słowem przynajmniej te wartości bardzo wspiera Konfederacja i poseł tej grupy został zaatakowany pod Sejmem. Wczoraj poseł PO Wojciech Król sugerował, że mogła to być po prostu prowokacja. Zobaczmy, co mówił wczoraj Wojciech Król.
Pan poseł Konfederacji, możemy się z nim nie zgadzać, ale to nie jest powód do tego, żeby go popychać na ulicy czy obrażać. Te przepychanki były zupełnie niepotrzebne, tylko i wyłącznie są pretekstem dla mediów rządowych, żeby później takie fragmenty pokazywać, że oto opozycja podsyca jakąś nienawiść, złe nastroje, agresywny tłum. Czasami zastanawiam się, czy to są jakieś prowokacje, prowokatorzy, ale no nie jestem jakimś zwolennikiem teorii spiskowych, po prostu ludziom puszczają nerwy. Pilnujmy się wzajemnie.
A teraz dowiadujemy się, media narodowe przynajmniej twierdzą, że wśród osób atakujących posła Dobromira Sośnierza był syn byłego kandydata Kukiz 15 i PSL, aktualnie pracownik Polsatu Mateusz Groc. Marcin Dobski, dziennikarz na Twitterze, stwierdził, że napisał do niego i potwierdził, że to właśnie jest on.
No ale ten tatuś, który tam z Kukizem kiedyś współpracował, zaczął grozić jakimiś prawnikami, pozwami.
Tak, w następnym tweecie Marcin Dobski pisze: dzwonił pan Artur Groc, niedoszły poseł, ojciec, który straszy procesem, bo jestem źródłem newsa. Może lepiej, żeby pan Artur nie wszedł do Sejmu, skoro nie potrafi jeszcze czytać. No bo źródłem newsa były media narodowe. No tak czy siak.
No tutaj zobaczcie, nos posła Króla, że tak powiem troszkę, go nie zawiódł. I rzeczywiście mamy śmierdzącą sprawę. Także mamy śmierdzącą, bardzo śmierdzącą sprawę. Szczególnie, że akurat Polsat kibicował troszeczkę PiS-owi w likwidacji TVN-u. Tak się nie wstawiał za, że tak powiem, konkurencyjną telewizją. Stąd ja czekam. Czy Polsat się odetnie od tego chuligańskiego wybryku ich pracownika? I czy PiS, przepraszam, nie PiS, tylko Kukiz, odetnie się od tego zachowania tatusia? No, czekamy.
A co robił ten człowiek? To też widzimy na filmie. Mateusz Groc twierdzi, że nic złego nie zrobił, tylko sobie stał w tłumie, ale na filmie Super Ekspresu widać i słychać, co krzyczy. Zobaczmy i posłuchajmy.
Oddaj immunitet i chodź! Powiedzieć, jak pan głosował.
No ewidentnie prowokuje. Oddaj immunitet i chodź tu. Tu słowo wypikane. No na co by było po chodź tu, no to można się domyślać.
No także...
No zdecydowanie...
Ewidentnie to śmierdzi. Ewidentnie to śmierdzi. No i czekamy, co tu się dalej wydarzy. Jakie nowe informacje? Czy dziennikarze śledczy, czy może policja coś ustali? No zobaczymy.
No policja na pewno powinna tu ustalać, co się dzieje. Także Jakub Kulesza mówił, że pisał, że do niego także dzwonił pan Artur Groc. I wcale nie, żeby przeprosić, ale... zaczął grozić i groził, że będziemy, czy że chyba Konfederacja, rozumiem, że będzie siedzieć. Nie wiem, za co tu akurat zobaczcie. W tym przypadku. Tu jakaś zbieżność z posłem Czarnkiem może.
No dziwne zachowania. No zobaczcie, że w sytuacjach dość oczywistych tutaj są groźby, tu jeśli chodzi o posła Czarnka, no to jest, mówię, bardzo niebezpieczne, ponieważ jest to minister z koalicji rządzącej, kolega prokuratora generalnego, czyli tego, który będzie te zarzuty stawiał, nie? Jego prokuratura. Stąd ta groźba, to nie jest groźba ulicy, to nie jest groźba zwykłego posła, to jest groźba człowieka, który siedzi koło Zbigniewa Ziobry. No i tutaj widać, że tam takie zapędy te inkwizycyjne, takie do więzień, zastraszanie, nie? To oni mają, że tak powiem, pierwsza ich reakcja, jak coś się dzieje tam w Sejmie, nie zgadzają się z kimś, no to prokuraturę do sądu i do... Pierdla za przeproszeniem. Zobaczcie proces, w którym ja zostałem tam skazany na resocjalizację za pomocą prac przymusowych i pokrycie kosztu 20 parę tysięcy tam za to, że przepisywali moje kazania, nie? To ja teraz muszę za to zapłacić i na bilet hejterom, żeby przyjeżdżali. Także do kpina. Oraz pani z Uniwersytetu Jagiellońskiego przybył Sadowskiej na wysmażenie opinii, którą obśmiali inni naukowcy, ale sąd nie wziął pod uwagę innych opinii, tylko tu pani przybył i koniec, bo akurat to jest, prokuratura zamówiła za 3000 tę opinię. Prokurator żąda, że ta resocjalizacja to za mało i do tiurmy, żebym poszedł. No, to jest prokuratura Ziobry, czyli kiedy Czarnek wykrzykuje te rzeczy, no to ja wiem, że on mówi poważnie. To nie jest publicystyka. Oni rzeczywiście chcą przeciwników politycznych, tak jak Łukaszenka, wsadzać do więzień. To jest właśnie pisowska sprawiedliwość. Dlatego kiedy tę nazwę muszę wymówić, Prawo i Sprawiedliwość, no to wiecie, to wiem, że to jest na wspak, że to w ogóle, to trzeba, jak można tak być tak przewrotnym? To tak jakby na burdelu napisać sanktuarium normalnie.
O, tu akurat pewna zbieżność też może być zauważona, bo nie tylko Prawo i Sprawiedliwość się tak posługuje nazwami, na które absolutnie nie zasługuje. Wypowiedź biskupa Długosza, przejdźmy do ostatniego tematu, no powiedziałbym, że szokująca. Kiedy ksiądz grzeszy, biskup wzywa go na rozmowę, upomina, wyznacza pokutę, po której, jeśli otrzymuje od księdza chęć poprawy, przebacza mu i daje szansę dobrego życia i duszpasterskiej pracy. No ale nie chodzi tutaj o jakiś tam grzech, że coś tam nie przeskrobał biskup.
Tu chodzi o gwałty na ministrantach, gwałty na dzieciach. I zobaczcie, biskup mu przebacza. A co to, ten ksiądz jego zgwałcił? Przebacza Bóg. I to dzięki temu, co zrobił Jezus Chrystus, i to jest całkiem inna sprawa. A jeśli chodzi o relacje, poziomy między ludźmi, to ja, jeśli zgrzeszę przeciwko komuś, to idę i proszę o przebaczenie tego, przeciwko komuś zgrzeszyłem. A nie biskup przebacza w imieniu gwałconych przez księdza dzieci. Co to za system? Napisałem na Twitterze parę zdań na ten temat, że to nie jest Kościół Jezusa Chrystusa. To, co powiedział ten biskup, zresztą on się chyba zajmował dziećmi w telewizji publicznej, o ile dobrze pamiętam, jakieś takie pseudoprogramiki niby mądre prowadził i się tam wydurniał, że tak powiem, ocieplając wizerunek biskupa. Coś tam pamiętam, lata 90. to chyba ten sam. Także to, co wypowiedział ten biskup, to jest głos, który spokojnie mógłby na swoje konto przyjąć ojciec wszelkiego kłamstwa, czyli diabeł. Bo on mówi, ksiądz zgwałcił dziecko. Przychodzi i do mnie mówi, księże biskupie, zgwałciłem dziecko tu naszego kościelnego albo tam dziewczynki na wycieczce i tak dalej. O, źle zrobiłeś, księże proboszczu czy księże tam wikariuszu. Bardzo żałujesz? Oj, bardzo żałuję, księże biskupie. No to pocałuj mnie tu. I tam go całuję w pewne miejsce. I mówi, teraz pójdziesz na parafię tutaj. A jak zgwałciłeś więcej dzieci, już smród jest, pójdziesz na parafię na Ukrainę. I tam działalność swoją, duszpasterską, dalej kontynuuj, synu mój. I jak Honecker z Breżniewem się pożegnają i jadą dalej. Nie? To jest kościół diabła.
Biskupa.
Nie ma nic wspólnego z Jezusem Chrystusem. Sami sobie poczytajcie, jakie normy miał Jezus Chrystus, jeśli chodzi o grzech. A jakie ma biskup, jak on tam, Długosz?
Antoni Długosz.
Biskup, przepraszam, senior. Antonich.
To może niech biskup Długosz przeprasza.
Nie, ale że w takiej konotacji. Ale wracając, jest jeszcze druga tam wypowiedź.
Tak, ja chcę właśnie jeszcze zacytować, tylko przypomnę, to znany może być z programu Ziarno w Telewizji Polskiej. Pisał też...
Nie pokazujcie dzieciom tego chłamu.
Dzieła dla dzieci pod pięknymi tytułami Pismo Święte naszym przyjacielem. Czy dobry Bóg mówi do nas Pismo Święte dla dzieci. Ten cytat, który wcześniej mówiłem to, ale Jezusowe miłosierdzie biskupi okazują także wobec pokrzywdzonych.
No nie wiadomo jak będzie więcej pokrzywdzonych. Jak tego dziada nie wsadzą do pierdla, żeby przestał gwałcić, żeby został odizolowany, to on będzie gwałcił dalej. To ja nie wiem, jak oni o te ofiary się...
Biskup ma być miłosiernym ojcem i daje szansę marnotrawnemu synowi, czyli księdzu pedofilowi.
To przecież w więzieniu też się może nawrócić.
Biskup sprzeniewierza się swojemu powołaniu, gdy staje się prokuratorem donoszącym sądom na grzesznego syna.
Noż to napisałem na Twitterze. A jak katolicy na mnie donoszą i to w liczbie 12, jeden to nawet z konfederacji, drugi od Brauna, trzeci nie wiadomo skąd i tak, że historyk rzekomo i tak dalej, no to sąd mówi, że to są szczerzy katolicy i oni mają prawo donosić, jak ktoś ich uczucia, stany psychiczne obrazi. A tu biskup mówi, że to jakoś tak niedobrze, tak? Że to diabelsko, jeśli tak...
Daleka mu jest logika biskupowi, logika szatana, który oskarża bez oznaki miłosierdzia.
No,
jeżeli nie ma poprawy u grzeszącego księdza, to ksiądz powinien wziąć odpowiedzialność, a nie miłosierny biskup.
A nie miłosierny biskup. To zobacz, tacy inni katolicy są w Lublinie, inne normy ma katolicki sędzia w Lublinie, a inny katolicki biskup, nie? Że mówi, że jeśli na się donosi, to to jest, że tak powiem, z diabła, nie? Prawdą jest, że jeśli donosisz z zawiści, bo się człowiekowi, twojemu sąsiadowi lepiej wiedzie i chciałbyś mu, że tak powiem, tu wypikajcie i tak dalej, to to jest grzech. Ale jeśli ty widzisz, że gwałcą dziecko i dzwonisz na policję, ksiądz gwałci w plebanii dziecko, to to jest donosicielstwo diabelskie według tego księdza, tego biskupa? Zobaczcie, jak oni kryją pedofili. Oni kryją zbrodnie pedofili. On nawet powiedział, że... To zobaczcie, papież Franciszek im każe teraz zgłaszać do policji i prokuratury tych księży, którzy gwałcą dzieci, a on mówi, że to jest z diabła. No to który kościół jest prawdziwy? Ten Franciszka, który każe oddawać władzy świeckiej zbrodniarzy, zboczeńców, pedofili? Czy kościół księdza Długosza, który mówi, że tu trzeba wybaczać miłosiernie i przenosić do innej parafii. Sami se katolicy wybierzcie, bo to trudny wybór.
I
ten kościół to jest dzisiaj podzielony zlepek przeróżnych opinii, poglądów, który już całkowicie odleciał. Odleciał daleko od Jezusa Chrystusa i Jego słowa.
To wszystko wygłaszał biskup Długosz na Jasnej Górze, tam byli też inni biskupi, arcybiskup Wacław Depo, biskup Jan Piotrowski z diecezji kieleckiej, biskup diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej Edward Dajczak. No, rozumiem, że się zgadzają, bo na razie słów sprzeciwu przynajmniej jeszcze do nas nie dotarły żadne w tej kwestii.
To także... popatrz, ta Jasna Góra mi się z tą ciemną dziurą skojarzyła w Sejmie. Bo jak
góra,
tam, jak chcieli te deale z Kukizem, to on mówi, to ta Witek mówi, chodźcie do ciemnej dziury, tam będziemy w jasności omawiać sprawę przyszłości waszej, bo Polskę już się dawno sprzedali.
Jakub Pankowiak napisał, nie wiem jakiego Jezusa Chrystusa zna biskup Długosz, ale to chyba ktoś zupełnie inny niż ten, którego znam ja. Liczę na reakcję odpowiednich osób w episkopacie zajmujących się sprawami nadużyć seksualnych, duchownych.
A ja nie liczę. Liczę na to, że Polacy sami sięgną do słowa Jezusa Chrystusa, zobaczą, jak ich kłamie Kościół rzymski i powiedzą adios, amigos, albo tam możecie inaczej. No to już każdy niech wyraża, że tak powiem, swoje zdanie po swojemu. Ja wam nie będę dyktował. Ale sprawdźcie, proszę was, sprawdźcie, w słowie Jezusa Chrystusa, w Jego testamencie, który do was skierował, do ciebie, do mnie, jak jesteś ohydnie, perfidnie, zdradziecko oszukiwany przez biskupów katolickich, takich jak Długosz i reszta.
Jakub Pankowiak mówi też, że mogło dojść po prostu do złamania prawa, nawoływania do popełnienia przestępstwa, nieinformowania organów ścigania o czynach pedofilskich.
No dokładnie tak, przecież o tym mówił ten ksiądz Długosz. No.
Wasze komentarze jeszcze do poprzednich spraw. Damian, wszechstronne partnerstwo państwa PiS i Komunistycznej Partii Chin zobowiązuje, wygląda na to, że nasze elity wolą czerpać inspirację od komunistów, którzy pozbawiają ludzi wszelkiej wolności, oby rodacy się przebudzili.
symptomatyczne, że twarzą, a raczej inną częścią ciała ustawy dotyczącej likwidacji wolności mediów w Polsce jest delegat PiSu na zlot komunistycznych partii całego świata do Chin, towarzysz Suski.
Darek, chcą pozwać polski rząd, ale ewentualne odszkodowanie zapłaci naród, a może niech zapłacą posłowie PiS.
To obiema rękoma się podpisuje pod tym postulatem. Szczególnie, że mają dostać podwyżki. Ci ze spółek Skarbu Państwa i ich żony, dzisiaj Onet pisze o ministrze Ziobro, to Wirtualna Polska, przepraszam, Wirtualna Polska o majątku ministra Ziobry, to przy tej okazji i ich żony, niech się zrzucą, cóż to dla nich.
Johnny Walker, myślę, że PiS i tak podkuli ogon i się wycofa, pozostawiając jak zwykle smród. To są tchórze i krzykacze.
Może tak być. Rzeczywiście są to tchórze, to prawda. Tylko, że ten smród to po pierwsze na arenie międzynarodowej to już długo przylgnie do Polski. Tutaj związki z Białorusią już są niekwestionowane. A po drugie, to zastraszanie Polaków, oj, to długo, długo będziemy musieli pracować w wolnej Polsce, żeby Polacy znowu nabrali zaufania do polityków, znowu nabrali zaufania do dziennikarzy i tak dalej, i tak dalej. To są szkody na dziesiątki lat wyrządzone Polsce.
No a jeśli chodzi o sojusze, to szczególnie ze Stanami Zjednoczonymi, no to też trudno będzie odbudować opinię naszego kraju, tak by inwestorzy chcieli tu faktycznie jakieś większe pieniądze przywieźć, skoro w każdej chwili może być jakaś tam ustawa ustanowiona, że się ich wyrzuci.
Są inwestorzy, którzy się tego nie boją, którzy mają pisowczyków i różnych innych w kieszeni. To są inwestorzy z komunistycznych Chin.
Tylko jakie
są? A towarzysz Ziobro powiedział, nie wolno dyskryminować firmy Huawei, która notabene tam szoruje po dnie i może nawet zbankrutuje niebawem.
Tylko właśnie jakie są efekty inwestycji chińskich, no możemy zobaczyć w Czarnogórze czy w Afryce na przykład.
To jest neokolonializm komunistów chińskich.
Ho Wang, zauważyliście, że PiS wprowadzając jakieś zamordystyczne przepisy zawsze googluje, w jakich to krajach zachodnich obowiązują podobne i stosuje to jako podkładkę w oderwaniu od reszty systemu prawnego. Ich zdaniem Polska ma być totalitarnym Frankensteinem złożonym z najgorszych elementów możliwych do odnalezienia w pozostałych krajach Unii Europejskiej.
No, widać, że naszym widzom, no, pomimo tej czarnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, humor dopisuje to porównanie rządów pisowskich do Frankensteina, bardzo celne. Dziękuję.
Można uściślić, że to był tak zwany potwór Frankensteina.
Tak,
Frankenstein
tak,
no to sam naukowiec, ale już się tak
zlało. W kulturze
zlało,
to
że
się mówi Frankenstein. Nazwisko zostało przeniesione na to coś.
Co stworzył, ale faktycznie
ale jakby
to jest...
zjawa powiedzieć, to przestępstwo.
Będzie, ja
nie, to coś powiemy.
To coś, co się zjawiło.
A to jest autentyczne z mojego procesu. Tak sędzia zawyrokował, że nie można mówić zjawa na...
Coś, co się zjawiło.
Coś, co albo się zjawiło w Fatimie. Czy coś? No, kończmy, bo tak. Prokurator już się rozgrzewa.
Ale to faktycznie jest ciekawe, jak oni z PiS-u często krytykują, jak to na Zachodzie jest źle i niedobrze, ale w razie czego to się podpierają, że przecież tak jest na Zachodzie.
No tak. A wojnę toczą z Zachodem. Czyli Zachód jest zły? A chcą,
ale zróbmy tak,
jak na Zachodzie. No to...
Peter, ta cała repolonizacja mediów jest psu obudę. Nikt nie tłumaczy tego, że chodzi o zmianę kapitału stacji na europejskie, a nie jedynie z Polski.
To poseł Sośnierz tu trafnie to tłumaczył, nawet swoim tym, powiedzmy, honorowym kolegom z Ruchu Narodowego, ale się uśmiałem trochę wczoraj, jak to mówił, że wierzy w ich honor. On im tłumaczył, co wy gadacie? Przecież jak wyrzucimy kapitał amerykański, to przyjdzie niemiecki, to lepiej będzie? Ale nie zrozumieli to tam. To trzeba by jakoś zaciągać bardziej. Może by płonął.
I przeciwny głos, Anna. Wygrają odszkodowanie i sobie pójdą. Chodzi o kasę, a nie jakieś wolne media i demokrację.
Nie można wykluczyć, że część właścicieli Discovery ma dokładnie takie, że tak powiem, cele w inwestowaniu w biznesie. Ale to nie są złe cele, droga pani. To nie są złe cele. Jeśli biznesmen inwestuje, żeby zarobić, to dobrze, a nie źle. Jakby chciał stracić, tak jak państwowy biznesmen, czyli wiecie, zleca razy trzy faktura za tę samą usługę i jak jest wójtem na przykład i jego szwagier, że tak powiem, płaci razy trzy, a później gmina bankrutuje, to jest źle. Ale jeśli inwestor inwestuje i chce zarobić, to jest dobrze. Droga pani. A oczywiście myślę, że jednak kultura amerykańska i politycy amerykańscy są przywiązani do wolności, czego od ponad 200 lat mamy wiele dowodów.
Na pewno wielu z nich jest. No dobrze jest, kiedy inwestor chce zarobić, szczególnie kiedy inwestuje swoje pieniądze. A
nie kradzione.
W mediach państwowych akurat są inwestowane nasze pieniądze wzięte siłą.
To chyba poseł Dziambor wyliczył, że jakby zabrać te pieniądze, które się daje na telewizję pisowską, na te żony, kochanki, na to wszystko, to nie byłoby 500 plus, tylko 650 plus. No to zobaczcie, Polacy, jak was łupią, nie? Jak kradną, a potem dają ludziom o niskich kompetencjach moralnych. O tak powiem.
A w telewizji Idź Pod Prąd wy możecie zainwestować całkowicie dobrowolnie i z tej inwestycji zwrot to właśnie wolność słowa.
I mam nadzieję coraz ciekawsze i bogatsze programy.
Zachęcamy do wspierania. Comiesięczny cel to 1000 wpłat, tak zwanych 1000 gitar. Szczegóły na idźpodprąd.pl, / wsparcie. Wsparcie zaraz przez PayPal, DotPay i Blik. Zobaczmy, ile już jest. Licznik bije licznik. 395.
No, 5 osób, a już by 400, no zabrakło.
13 sierpnia, 13 w piątek.
Tak, 13 w piątek został.
Dzień przez niektórych nielubiany.
Weekend wtedy nie nadajemy na żywo, w dni powszednie nadajemy na żywo programy publicystyczne. Sobota to są programy z różnych innych dziedzin, a w niedzielę zapraszamy no, na programy biblijne, także o 13.
Piątek 13 o 13. Piątek 13 nielubiany przez niektórych przesądnych. Ja to od dziecka miałem odwrotnie. Jak ktoś mówił, że coś przynosi pecha, to przekornie jak...
No ja też nie wierzyłem w te zabobony.
Szedłem, żeby pierwszy po tym czarnym kocie przejść.
Dokładnie. Ani nie wierzyłem w katolickie zabobony, ani nie ani w tych kominiarzy, czarne koty i różne. A katolicy wierzą w jedno i w drugie. No i
jakoś zagwozdka. Się to im dodaje. Polecamy artykuły na stronie idźpodprąd.pl. Wczorajsze powtórzenie głosowania Sejmu było nielegalne, mówi współzałożyciel inicjatywy Wolne Sądy. No teraz już jest przedwczorajsze. Oraz Kukiz się sprzedał. Wstyd przyznawać się do znajomości z nim. Polską rządzi mafia. Poseł KO Idź Pod Prąd. Mamy też ten cytat przerobiony na piękną grafikę o tym, że są kraje, które mają mafię, a w Polsce to mafia ma kraj. Wojciech Król z Koalicji Obywatelskiej tak powiedział wczoraj w Idź Pod Prąd na żywo.
Bardzo dobry bon mot, bo on rzeczywiście oddaje rzeczywistość. On rzeczywiście oddaje rzeczywistość Polski, że tak powiem, masło maślaną.
Dzisiaj o 18:00 w dogrywce raper Mikser coś nam ciekawego przedstawi.
A dzisiaj, ile wiem, ważny dzień w życiu rapera Miksera, ale o tym to może on sam wam opowie. Niebawem.
A teraz jeszcze pomyśl dziś pastora Chojeckiego. Dureń czy sprzedajna szmata? Taki tytuł.
I wiecie o kim. Ale nie tylko o nim.
Według jego byłych kolegów z zespołu sam kazał się tak nazywać. No cóż, poradzić. No.
Wedle życzenia.
I kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję bardzo. Dziękuję pastor Paweł Chojecki.
Dziękuję tobie i państwu.
Do zobaczenia.
Przysięgam, że nigdy was nie zdradzę. Przysięgam, że nikt nigdy nie jest w stanie mnie kupić. Nie ma takiej opcji.
No, słyszeliście, jak poseł Kukiz kiedyś deklarował, jaki to on będzie wierny, niezłomny, czysty, krystaliczny, nie da się przekupić, nie sprzeda się i tak dalej. Co się stało potem, wszyscy wiemy. Radosław Sikorski no, zaczął dywagować, czy Kukiz to dureń, czy sprzedajna szmata. Ale ja tutaj absolutnie nie zamierzam jakiegoś dalszego linczu na Kukizie robić. Nie zamierzam go też bronić, bo zachował się rzeczywiście haniebnie i tak dalej, i tak dalej. Ale czy na przykład Radosław Sikorski jest dużo lepszy? Czy w ogóle Radosław Sikorski jest lepszy. A może rozwiniemy to dalej. Czy ja jestem lepszy? No, teraz najtrudniejsze pytanie. Zacząłem od siebie, ale nie ominę też ciebie. Czy ty jesteś lepszy? Biblia jasno mówi, że wszyscy jesteśmy ohydnymi grzesznikami. No, przeczytam ci fragment z listu do Rzymian. Nie ma ani jednego sprawiedliwego. Nie masz, kto by rozumiał. Nie masz, kto by szukał Boga. Wszyscy zboczyli, razem stali się nieużytecznymi. Nie masz, kto by czynił dobrze. Nie masz ani jednego. Grobem otwartym jest ich gardło. Językami swoimi knują zdradę, jad, żmij i tak dalej. To jest o nas. To nie jest o Kukizie. To jest o tobie i o mnie. Warto przy tej okazji, tej podłości wziąć sobie do siebie tę myśl. Przed Bogiem wszyscy jesteśmy grzesznikami. Obrabiani odpowiednimi pokusami wszyscy moglibyśmy się zachować podle. I to jest podstawowy powód, dla którego ja i ty potrzebujemy Jezusa Chrystusa, Zbawiciela, który umarł za nasze grzechy i zmartwychwstał, aby dać nam moc do przełamania naszych słabości.
Trzynastego sierpnia 1961 roku na granicy Berlina Wschodniego, który od 1949 roku pełnił rolę stolicy Niemieckiej Republiki Demokratycznej i sektorów Berlina okupowanych przez mocarstwa zachodnie, pojawiły się oddziały Narodowej Armii Ludowej NRD, Policji Ochronnej NRD, Straży Granicznej i tzw. robotniczych oddziałów samoobrony odpowiednika naszego ORMO. Wszystkie te oddziały uniemożliwiały przejście z sektora Berlina Wschodniego do sektorów zachodnich. Na mocy porozumień zwycięskich mocarstw Berlin został podzielony na 4 strefy okupacyjne, a ludność mogła swobodnie przechodzić z jednej strefy do drugiej. Korzystało z tego wielu obywateli NRD, którzy mieli już dość socjalizmu. W latach 1949-61 poprzez Berlin wydostało się na zachód około 2 600 000 obywateli NRD. Zjawisko to nasilało się z czasem. W ciągu 2 tygodni sierpnia 1961 roku poprzez Berlin przedostało się na zachód ponad 47 tysięcy mieszkańców NRD. Gdyby takie tempo się utrzymało, to w ciągu roku NRD straciłaby ponad 1 000 000 ludzi. Wojsko i policja NRD tego dnia uniemożliwiały przejście granicy, stawiając parkany i zasieki z drutu kolczastego, budując zapory na torach kolejowych i w tunelach metra oraz zamurowywując okna i drzwi domów, przez które można było się przedostać na drugą stronę granicy. Chociaż podział Berlina był pogwałceniem umów międzynarodowych, państwa zachodnie reagowały bardzo oględnie. Prezydent Kennedy miał powiedzieć, że takie rozwiązanie i tak jest lepsze od wojny. Z czasem na granicy Berlina Wschodniego i Zachodniego zbudowano betonowy mur o długości 156 km. Podczas prób sforsowania go zginęło od 130 do 239 ludzi.